Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorkowym magazynie zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji zatytułowanej O katechizmie w roku wiary. Ksiądz Dariusz Kowalczyk poprowadzi w niej refleksję nad interpretacją tradycji apostolskiej i Słowa Bożego. Za kontynuację zagadnień związanych z rokiem wiary posłuży nam audycja Krzysztofa Chudzika. Będzie on rozmawiał z szefem Katedry Duchowości Życia Konsekrowanego KUL, siostrą Teresą Paszkowską. Tymczasem magazyn otwiera prezentacja najnowszego numeru polskiej edycji L'Osservatore Romano, przygotowana przez Dorotę Swat. Na wtorkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Chrześcijanie zwalczają ubóstwo, ponieważ uznają najwyższą godność każdej ludzkiej istoty. Chrześcijanie działają na rzecz sprawiedliwego podziału zasobów ziemi, ponieważ są przekonani, że mają obowiązek opiekować się najsłabszymi. Chrześcijanie przeciwstawiają się chciwości i wyzyskowi w przekonaniu, że wielkoduszność i bezinteresowna miłość, jakiej uczył i jaką żył Jezus z Nazaretu, stanowi drogę wiodącą do pełni życia. Taki obraz chrześcijan i ich zaangażowania w świecie nakreślił Benedykt XVI w artykule opublikowanym w angielskim dzienniku Financial Times, który poprosił go o wypowiedź z okazji Bożego Narodzenia i ukazania się książki o dzieciństwie Jezusa. Papież podkreślił w nim, że zadanie promocji pokoju i sprawiedliwości jest sprawą pilną i że cele te są podzielane przez wielu, co sprawia, że możliwa i konieczna jest współpraca chrześcijan ze wszystkimi. Okres świąteczny daje zresztą papieżowi szczególną sposobność, by zwracać się do katolików i do świata. Czyni to podczas spotkania z Kurią Rzymską w orędziu Urbi et Orbi, w noworocznym przemówieniu do dyplomatów i przy innych okazjach. A tematem tych wystąpień jest to, co najbardziej leży mu na sercu, a więc kwestia Boga. Wszystkie te wypowiedzi zamieszczamy w najnowszym numerze L'Osservatore Romano, w którym opublikowane jest także orędzie na najbliższy Światowy Dzień Chorego, który będzie obchodzony od 7 do 12 lutego w niemieckim sanktuarium w Altötting.
O katechizmie w roku wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Tradycja i Pismo Święte są dwiema drogami przekazywania Bożego objawienia. Nie tworzą one jednak jakiejś statycznej, ustalonej raz na zawsze w jednym kształcie rzeczywistości, ale, jako że zostały powierzone wspólnocie Kościoła, są strzeżone, głoszone i praktykowane na coraz to nowe sposoby przy jednoczesnym zachowaniu wierności nauczaniu apostołów. Wierność wierze apostołów, aby nie zdegradować się do powtarzania tych samych formuł bez zrozumienia ich znaczenia, wymaga ciągłej interpretacji. Musimy podejmować wysiłek wyrażania tajemnic wiary w odpowiednim dla słuchaczy języku. Interpretowanie Pisma Świętego i tradycji nie tylko nie zagraża ponadczasowej ważności dogmatów, ale wręcz przeciwnie, jest warunkiem sine qua non wiernego przekazywania wiary kolejnym pokoleniom w każdej epoce i kulturze. 85. numer katechizmu przypomina nam, za Soborem Watykańskim II, że zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, to znaczy biskupom będącym w jedności z papieżem. Urząd ten nie jest jednak ponad Słowem Bożym, ale mu służy, słucha go, strzeże i wiernie wyjaśnia. Można powiedzieć, że magisterium Kościoła jest konkretną realizacją obietnicy Jezusa: Duch prawdy doprowadzi was do całej prawdy. Działanie Ducha Świętego nie dokonuje się w sposób demokratyczny, tak jakby prawda objawiona miała polegać na opinii prezentowanych przez większość. Duch działa oczywiście w całym Kościele, w każdym wiernym, ale w szczególnych momentach wyraża się, na ile to możliwe, precyzyjnie, poprzez urząd nauczycielski Kościoła. Nie próbujmy zatem tworzyć sobie wiary wedle naszego upodobania, zgodnej z naszymi poglądami, ale pamiętajmy o słowach Chrystusa wypowiedzianych do apostołów. Kto was słucha, mnie słucha.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Dziś gościem rozmów o wierze jest siostra profesor Teresa Paszkowska z bezchabitowego zgromadzenia sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, kierownik Katedry Duchowości Życia Konsekrowanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Proszę siostry, święto ofiarowania pańskiego to także święto życia konsekrowanego. Co jest istotą ofiarowania życia Panu Jezusowi w życiu konsekrowanym?
Błogosławiony Jan Paweł II powiązał uroczystość ofiarowania Jezusa z życiem konsekrowanym w sposób oficjalny i myślał, że jest to bardzo dogodny kontekst dla wyjaśnienia ludzkiego ofiarowania się Bogu. Jeśli wpisujemy to ofiarowanie ludzkie w tajemnicę ofiarowania Jezusa, interpretując poświęcenie się osoby Bogu bez powiązania z osobistym doświadczeniem Jezusa, bez wejścia w to Jego doświadczenie, możemy zbytnio skoncentrować się na wymiarze tylko ascetycznym życia konsekrowanego. Możemy się licytować, na ile ascetyczność, surowość życia poświęconego Bogu, którą obserwujemy wśród chrześcijan, jest równa z surowością ascezy spotykaną poza chrześcijaństwem. Takie porównania nie są nikomu potrzebne, więc poświęcenie, choćby najsurowsze, jeśli byłoby odcięte od tego korzenia życia i nauczania Chrystusa, nie ma wartości dla Kościoła ani dla ludzkości jako takiej.
Nawiążmy też do znanego powiedzenia, że pełen grzechu świat istnieje jeszcze między innymi dzięki modlitwie zakonów kontemplacyjnych.
Właśnie w takim świecie, tym świecie, który ulega degradacji, który jest pewnym niedorozwoju z powodu grzechu, w tym świecie Bóg musi znajdować w każdym czasie osoby, które mają wiarę. Wiarę, która jest depozytem Kościoła, wiarę, której strzegą, wiarę, którą walczą właśnie metodą modlitwy i postu, gdyż jest to ten oręż najskuteczniejszy w walce ze złym. No i bez wątpienia taką walkę toczy się przede wszystkim za klauzurą, ale jest też inna klauzura, niepowiązana z murem zakonnym, z kratami, klauzura dziewic konsekrowanych, które myślę wychodzą na pierwszą linię frontu. Tą pierwszą linią frontu nazywam takie miejsca w świecie, gdzie w mocy złego znajduje się szczególnie wiele osób. I być tam i dawać świadectwo wierze, być tam, by miłować, to jest wielkie zadanie. Więc nie tylko klauzura, ale różne formy życia konsekrowanego, które w Kościele doznają odrodzenia.
Chciałbym nawiązać do jednego z artykułów siostry profesor, który siostra zatytułowała Ewangeliczna emancypacja kobiet. Emancypacja to takie słowo raczej nie kojarzone ze środowiskami kościelnymi.
Z teologicznego punktu widzenia Ewangelia ma szczególny związek z kobietą. I ta rola i posłannictwo kobiet w Kościele są bardzo szczególne. Kobiety, które od 2000 lat idą za Chrystusem, te kobiety, które już są obecne w Ewangelii i kobiety trzeciego tysiąclecia, dają przed światem świadectwo, iż są wolne od uwikłań w porządliwości absolutyzowane przez świat. One promują styl życia zupełnie nowy, przeciwstawny światowym trendom, stąd pojęcie emancypacji może być przydatne w takim teologicznym spojrzeniu na kobietę i na kwestię jej codzienności, bardzo czasami prozaicznej.
Oprócz oczywiście tej wielkiej modlitwy, tych także przestrzeni mistycznych, w których obraca się życie konsekrowane, można wskazać na bardzo wiele przykładów tak zwanych konkretnych działań i sióstr kontemplacyjnych, i zgromadzeń czynnych. Żeby przywołać jakieś przykłady pierwsze z brzegu, wspomnijmy chociażby okna życia, ale też w klasztorach kontemplacyjnych bardzo często przychodzą różni ludzie, którzy chcą o ważnych życiowych sprawach porozmawiać przez kratę. Sam widziałem kiedyś u sióstr klarysek 30-letniego mężczyznę i no, byłem zdziwiony tą sytuacją. Jest wielość charyzmatów. Jak możemy tę właśnie specyfikę poszczególnych charyzmatów zarysować, zakreślić pewną panoramę?
Kwestia charyzmatu, myślę, jest na te czasy kluczową dla przezwyciężenia kryzysu w życiu konsekrowanym, o którym ciągle się mówi. Święty Paweł bardzo wyraźnie uczył, że różne dary łaski są udzielane w odpowiedzi na różne potrzeby w Kościele. Różne potrzeby w Kościele są zawsze. Trzecie tysiąclecie niesie ich może więcej niż pierwsze wieki istnienia Kościoła. Bóg dla zaspokojenia tych potrzeb potrzebuje ludzi mu oddanych, by urzeczywistniać własne zamysły, a nie nasze ludzkie idee. Tutaj ludzkie rozstrzygnięcia są zawsze za mało skuteczne, są zbyt doraźne, zbyt doczesne jak sam człowiek. Stąd charyzmaty w naszych czasach trzeba bardzo cenić, trzeba rozeznać te potrzeby, które w Kościele i świecie istnieją dzisiaj, odczytywać znaki czasu, a osoby uformowane wewnętrznie przez charyzmat Duch Święty prowadzi w te miejsca, gdzie potrzeby są najbardziej pilne. Adhortacja Vita Consecrata mówi, że tylko ludzie nawykli do szukania we wszystkim woli Boga potrafią właściwie rozumieć Boże wezwania. Tylko ludzie nawykli. Ten nawyk zdobywa się dzień po dniu i ten nawyk przygotowuje człowieka do podjęcia posługi prorockiej. To prorocy mają wzrok przenikliwy, który potrafi w codzienności odczytywać wymiar związany z Bogiem.
Ale mówiąc tutaj o tym wymiarze prorockim, nawiązuje siostra do takiego proroctwa nadzwyczajnego, powiedzmy, czy takiego zwyczajnego, który jest udziałem każdego chrześcijanina.
Do proroctwa, które jest wyposażeniem człowieka wierzącego. Proroctwa, które staje się wymiarem łączenia się w codzienność. Dotyczy to właśnie zwłaszcza kobiet. Kobiety w Biblii nie zostały włączone w proroctwo instytucjonalne. Takich postaci niemal nie spotykamy. Natomiast napotykamy kobiety w przypadku uroczystości ofiarowania pańskiego. Prorokini Anna, od wielu lat obecna w świątyni, modląca się tutaj dzień po dniu, jest w stanie odczytać wnoszonego właśnie Mesjasza, oczekiwanego przez pokolenia. Jest w stanie wielbić Boga za to, co się właśnie dokonuje. Także Maryja po swoim zwiastowaniu udaje się do krewnej Elżbiety i w zwyczajnym kontekście domu rodzinnego, starszego już małżeństwa.
Spotkania dwóch kobiet oczekujących dzieci.
Spotkania dwóch przemiennych kobiet potrafi wyśpiewać tę proroczą pieśń Magnificat, która wielbi Boga za wielkie rzeczy, które uczynił Izraelowi i także jej, ale też zapowiada, że będzie błogosławioną przez wszystkie kolejne pokolenia. Myślę, że prorockie posłannictwo kobiet wiąże się z tym, co zwyczajne, codzienne. Trzeba być prorokiem wobec własnych dzieci, wobec własnego męża, prorokinią wobec własnych współsióstr we wspólnocie zakonnej wtedy, kiedy postrzegamy nawet drobne sprawy dnia w sposób głębszy. Trzeba je odsłaniać w imię Boga.
Słowa prorockie, właśnie także w codzienności, to czasami są słowa stawiające na baczność.
W postawie proroka zwykle ujawnia się duża doza męstwa. Męstwa, która nie wypływa z siły własnej osobowości, ale wiąże się z Bożym posłaniem do wypowiedzenia tego, co od Boga pochodzi. Sądzę, że w obecnych czasach zadaniem formatorów, i to na każdym etapie formacji, jest powtarzać nieustannie to, co Jan Paweł II wpisał w Adhortacją Vita Consecrata. Cytuję: umiejcie zatrzymać wzrok na rzeczywistościach, które nigdy nie przeminą. Kościół chce w was widzieć ludzi, którymi Chrystus zawładnął całkowicie, którzy oczyma wiary widzą Boga. I trzeba chyba powiedzieć, biada osobom i instytutom, które złożyły swą ufność we własnej zaradności, przebiegłości, które działania opierają na znajomościach, dotacjach, sponsoringu. W rezultacie wszystko doprowadzają do ruiny. Bóg nie powierza swoich dóbr tym, którzy nie okazali się wierni w zarządzie niegodziwą mamoną, jak to zapisał święty Łukasz. Być prorokiem we własnej wspólnocie to czasami wiele kosztuje.
A nawiązując do różnych sytuacji zmagań duchowych, zmagań z wadami, z różnymi kryzysami, jest siostra profesor autorką kilkunastu haseł w leksykonie teologii duchowości, w tym między innymi takich haseł jak zazdrość i zwątpienie.
Zazdrość czy zawiść to są z pewnością upadłych aniołów, przymioty bardzo mroczne. No i ludzie poddani ich oddziaływaniu czynią wiele złego, krzywdzą bliźnich. Tak widzimy to w Biblii. Księga Mądrości stwierdza, że śmierć weszła na świat właśnie przez zawiść diabła. Ta zawiść zniweczyła szczęście pierwszych ludzi w raju. Jest jednak taka piękna wypowiedź świętego Franciszka, którą zwykle nazywa się przypowieścią o radości doskonałej czy pouczeniem o takiej radości, a w której ukazuje on taki stan serca, że człowiek doznawszy od współbraci urągania, odtrącenia, znieważenia, nie daje się skazić tym, co jest w nich, ale, mówi święty Franciszek, zachowuje cierpliwość, czyli umiejętność znoszenia cierpienia. Zachowuje wolność od gniewu, więc nie oddaje złem za zło. I są wśród osób konsekrowanych osoby, które to potrafią. Z pewnością możemy takich świadków spotkać wśród nam współczesnych.
A zwątpienie?
Zwątpienie przydarzyło się nawet świętemu Piotrowi. A cóż dopiero nam, nieświętym uczniom Chrystusa. Myślę, że zwątpienia doznają na ogół ci, którzy zbyt wielką ufność pokładają we własnych możliwościach albo w ofertach płynących od świata, także w różnych nowinkach psychologicznych czy teologicznych. Żyją i myślą za płytko, doraźnie, z nastawieniem na szybkie, wymierne zyski. Natomiast ten, kto karmi się wiarą, kto swoją wiarę ocalił i obcuje z Bogiem dzień po dniu, omawiając z Nim wszystkie swoje dzienne sprawy, ten choćby się potykał w jakichś momentach wątpienia, które jest rzeczą ludzką, ten ocaleje.
Naszym gościem była dziś siostra profesor Teresa Paszkowska, kierownik Katedry Duchowości Życia Konsekrowanego na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie dziękuję.
Osobom konsekrowanym pragnę życzyć, by miały dość odwagi i światła do budowania kultury rad ewangelicznych. Tego pięknego określenia użył papież Benedykt na początku swojego pontyfikatu i jest to nasze zadanie na przyszłość.
Były to rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.